Z radością powróćmy na Eucharystię. Katecheza księdza profesora Dariusza Kwiatkowskiego.
Szczęść Boże. Witam na kolejnej katechezie o Eucharystii. Omawiamy obrzędy komunijne, które, jak mogliśmy zauważyć, są bardzo rozbudowane, ale jednocześnie proste w swej strukturze i cały akcent jest ukierunkowany właśnie na obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina. I wszystkie modlitwy, wszystkie obrzędy, które tworzą właśnie komunię świętą, obrzędy komunijne, właśnie są ukierunkowane na to, by wierni mieli świadomość, że karmią się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy o różnych formach, sposobach przyjmowania komunii świętej i podkreślaliśmy, że to są tylko formy, prawda, że ważne jest, by mieć świadomość tego, kogo przyjmujemy i w tym wyrażamy właśnie nasz szacunek, naszą godność i wdzięczność za to, że Jezus przychodzi do nas w tak prosty sposób, jako pokarm, pokarm, który już teraz daje nam życie wieczne. Ostatnim elementem obrzędów komunijnych jest tak zwana modlitwa po komunii świętej. Często ta modlitwa jest nazywana postkomunionem, czyli modlitwa po komunii. Modlitwa pokomunijna należy do tak zwanych modlitw prezydencjalnych, czyli tych modlitw, które są odmawiane przez kapłana w imieniu całego zgromadzenia liturgicznego. Do takich modlitw należy, jak wspomnieliśmy wcześniej, kolekta, czyli ta modlitwa, która kończy obrzędy wstępne, i modlitwa nad darami, czyli modlitwa kończąca obrzęd przygotowania darów i ołtarza. Jeżeli chodzi o modlitwę pokomunijną, ona zrodziła się z tradycji dziękczynienia, które zawsze odbywało się po przyjęciu ciała i krwi Jezusa Chrystusa. W czasach starożytności chrześcijańskiej kładziono bardzo duży nacisk na dziękczynienie pokomunijne. Mamy tutaj pewne świadectwa i tak na przykład święty Jan Chryzostom bardzo ganił wiernych, którzy nie mieli czasu na modlitwę dziękczynną po przyjęciu komunii świętej. A więc widzimy, że ta modlitwa dziękczynienia i to dziękczynienie było czymś obowiązkowym, czymś koniecznym, ale to też wynikało ze świadomości właśnie tych wiernych, że Chrystus przychodzi do nich, że Syn Boży przychodzi, aby dać zbawienie. W innym dokumencie, w tak zwanych konstytucjach apostolskich, mamy świadectwo, że diakon nawoływał wszystkich do dziękczynienia i czynił to w następujących słowach. Przyjęliśmy kosztowne ciało i najdroższą krew Chrystusa. Dziękujemy Ci, Boże, żeś nas uczynił godnymi udziału w Twych świętych misteriach. Zobaczmy, jak ważne słowa, że przyjęliśmy kosztowne ciało i najdroższą krew Chrystusa. I dziękujemy Bogu, że to On pozwala nam, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego misteriach, abyśmy po prostu mogli spotkać w taki sposób Jezusa Chrystusa i zanurzyć się w tajemnicy Jego miłości. Taka zachęta jest stosowana również dzisiaj w liturgii bizantyjskiej. Natomiast w liturgii rzymskiej modlitwa pokomunijna pojawiła się mniej więcej w IV wieku, a na stałe znalazła się w strukturze mszy świętej w wieku VI. I modlitwę tę poprzedzało wezwanie Pan z wami, co oznacza właśnie obecność Chrystusa, oraz wezwanie módlmy się, czyli zachęta do modlitwy. Modlitwę tę odmawiał kapłan, przyjmując postawę oransa, czyli trzymając szeroko rozłożone i uniesione ku górze dłonie, podobnie jak odmawia się kolektę czy modlitwę nad darami. Odnowiona po Soborze Watykańskim II liturgia mszy świętej zachowała modlitwę po komunii oraz jej strukturę. Należy zauważyć, że większość modlitw pokomunijnych umieszczonych w nowym szale pochodzi ze starożytnych sakramentarzy rzymskich i mszału płocudenckiego. Tu można powiedzieć, że te sakramentarze, które są najbardziej znane, to sakramentarz leoniński, sakramentarz gelazjański i sakramentarz gregoriański, zawierają modlitwy, które rodziły się począwszy od końca IV wieku aż do wieku VIII czy IX, a więc można powiedzieć, są to jedne z najstarszych form modlitwy liturgicznej. Modlitwa po komunii stanowi naturalne przedłużenie dziękczynienia zgromadzonych wiernych, które może odbywać się w ciszy lub dziękuje się poprzez wybraną odpowiednią pieśń dziękczynną. Może to być psalm, może to być hymn, może to być jakaś inna pieśń uwielbienia, ale o charakterze eucharystycznym. Na zakończenie modlitwy dziękczynnej ludu kapłan wypowiada modlitwę po komunii, w której prosi o owoce celebrowanego misterium. Natomiast wierni przez aklamację Amen uznają tę modlitwę jako swoją. A więc to nasze Amen po wypowiedzianej modlitwie pokomunijnej jest jakby zatwierdzeniem, jest akceptacją tego, o co kapłan prosi, czy za co dziękuje w tejże modlitwie. Trzeba powiedzieć, że modlitwa po komunii zbiera wszystkie prywatne modlitwy dziękczynne całego zgromadzenia liturgicznego, czyli wszystkich wiernych. W kontekście przyjętej komunii świętej jest przede wszystkim dziękczynieniem za całą Eucharystię oraz za wszystkie otrzymane w niej łaski. A więc można powiedzieć, że ta modlitwa nie odnosi się tylko i wyłącznie do przyjętej komunii świętej, ale odnosi się do całej Eucharystii, o której musimy pamiętać, że w niej uobecnia się zbawcze wydarzenie z życia Jezusa Chrystusa, a właściwie wydarzenia, bo przecież celebrujemy i uobecniamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Na to jeszcze Chrystus przychodzi do nas w swoim słowie, które jest żywe, skuteczne. Mówiliśmy wcześniej o nauczaniu papieża Benedykta XVI, który mówił wprost o sakramentalności Słowa Bożego. I tak jak właśnie Chrystus jest obecny pod postacią chleba i wina, tak również jest obecny w Słowie, które jest głoszone. Czyli można powiedzieć, czytający, proklamujący to Słowo, użycza swojej mowy, swojego głosu właśnie samemu Chrystusowi, który mocą tego Słowa nadal chce uzdrawiać, głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, odpuszczać grzechy, prawda? I to Słowo ma taką samą moc, ponieważ jest to Słowo Jezusa Chrystusa. I właśnie trzeba zauważyć, że w tej modlitwie pokomunijnej dziękujemy za całą Eucharystię, a nie tylko za ten moment komunii. Modlitwa ta powinna być odmawiana przez kapłana albo od ołtarza, albo od miejsca przewodniczenia. Teraz jeżeli chodzi o treści modlitwy pokomunijnej, trzeba powiedzieć, że treści tejże modlitwy wybiegają poza Eucharystię i prowadzą do codziennego życia, bo jest czymś bardzo ważnym, żeby mieć świadomość, że Eucharystia, celebracja Eucharystii, która kończy się powiedzmy liturgicznie w Kościele, to jednak jej owoce powinny trwać w naszym całym życiu. Całe nasze życie winno stawać się eucharystycznym, czyli tymi treściami, które są obecne w Eucharystii, my mamy żyć na co dzień, w naszym codziennym życiu, a więc karmić się Słowem Bożym, żyć miłością, być gotowym do przebaczenia, do pojednania, gotowym do składania ofiary, prawda? Być otwartym na cały świat. Otóż chrześcijanin uczestniczący we mszy świętej i przyjmujący komunię świętą jest wezwany do przemiany własnego życia. A więc przyjmując komunię świętą musimy mieć świadomość, prawda, że każda komunia jest darem. To nie ulega wątpliwości, ale jest także wezwaniem do nawrócenia. A tym nawróceniem ma być nasze głębsze przylgnięcie i zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, który bardzo tego pragnie. Papież Franciszek w swoim ostatnim liście Desiderio Desideravi przywołuje słowa Chrystusa z ostatniej wieczerzy, kiedy ustanawiał Eucharystię. Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami. I można powiedzieć, że te słowa są skierowane do każdego z nas. Chrystus zaprasza nas na Eucharystię, która jest uobecnieniem Jego Paschy, czyli przejścia ze śmierci do życia, i On gorąco pragnie, abyśmy w niej uczestniczyli, abyśmy się z Nim spotkali, abyśmy doświadczyli Jego miłości, zanurzyli się w tym wielkim misterium Boga, które zostało wypełnione i zrealizowane w osobie Jezusa Chrystusa. I właśnie w tym kontekście to nasze nawrócenie, czyli zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, ma stawać się darem dla innych ludzi oraz znakiem miłości Boga. Właśnie nasza życiowa postawa, ta postawa eucharystyczna, przepełniona właśnie obecnością Chrystusa, obecnością miłości, samą miłością, prawda, życie nadzieją, życie wiarą, to wszystko wypływa właśnie z Eucharystii, winno być widoczne w naszym codziennym życiu, w pracy, w naszym działaniu. I to jest wtedy takie najbardziej autentyczne świadectwo autentycznego naszego uczestnictwa we mszy świętej, prawda? Wtedy widać, że rzeczywiście Eucharystia nas przemienia, właściwie przemienia nas Chrystus, który jest w Eucharystii obecny. Przyjęty pokarm eucharystyczny jest źródłem miłości, a także pokoju, radości. Ma także służyć podtrzymywaniu prawdziwego życia, tego życia, które otrzymujemy właśnie w Eucharystii od samego Chrystusa, i trzeba podkreślić, że to już jest zalążek życia wiecznego. Dalej, przyjęta komunia i Eucharystia jest także lekarstwem na ludzkie słabości i życie wieczne. Tutaj może warto przytoczyć fragmenty niektórych modlitw pokomunijnych, bo one wtedy staną się czytelne i zrozumiałe. I tak na przykład dzisiejsza modlitwa pokomunijna brzmi tak: Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na naszą posługę, przyjmij dary, które Ci składamy, i pomnóż naszą miłość ku Tobie. Czyli zwróćmy uwagę, że prosimy w tej modlitwie o przyjęcie darów, które przynieśliśmy, czyli powiedzieliśmy wcześniej, że tymi darami jest nasze życie, jest nasza codzienność, i mamy tutaj prośbę, aby Bóg pomnożył naszą miłość do Boga i do innych ludzi. Prawda? Albo inna modlitwa: Boże nasz Ojcze, niech przyjęty Najświętszy Sakrament przygotuje nas do wiecznej radości, na którą święty Antoni zasłużył jako wierny szafarz sakramentów. To jest akurat modlitwa ze wspomnienia świętego Antoniego z Padwy. I tutaj mamy prośbę skierowaną do Boga jako Ojca, aby właśnie przyjęta Komunia Święta przyjęła nas do wiecznej radości, czyli przyjęła, przygotowała nas do wiecznej radości, prawda? I jest wspomniany święty Antoni, który już właśnie tę radość odziedziczył dzięki swojemu życiu i dzięki temu, że był kapłanem i sprawował sakramenty. Jeszcze jakaś inna modlitwa pokomunijna, o, na przykład z ostatniej niedzieli. Miłosierny Boże, niech uzdrawiające działanie Eucharystii uwolni nas od złych skłonności i wprowadzi na drogę prawa. A zatem zwróćmy uwagę, że tutaj Boga nazywamy miłosiernym, a Eucharystia jest tym elementem, która może uzdrawiać, uzdrawiać duszę i ciało. A jednocześnie to uzdrawiające działanie Eucharystii ma nas uwolnić od złych skłonności, a więc uwolnić od zła, od grzechu, od pokus szatana i wprowadzić na prawą drogę, czyli na drogę, którą wyznacza nam Ewangelia, którą wyznacza nam Jezus, prawda? Czy jeszcze jedna modlitwa. Boże, Ty nas posilasz ciałem i krwią Twojego Syna. Kieruj nami przez Twojego Ducha, abyśmy świadczyli o Tobie nie tylko słowem, lecz także czynami, i zasłużyli na wejście do Królestwa Niebieskiego. Czyli zwróćmy uwagę, że najpierw właśnie dziękujemy Bogu, że On posila nas ciałem i krwią swojego Syna, ale zaraz prosimy, mając świadomość swojej słabości, abyśmy kierowani przez Jego Ducha świadczyli o Bogu nie tylko słowem, ale także czynami i dzięki temu zasłużyli na wejście do Królestwa Niebieskiego, prawda? A więc nasze świadectwo, nasza codzienność, prawda, która winna być eucharystyczną, ściśle związana z Jezusem Chrystusem, z całą Trójcą Świętą właściwie, ma nas prowadzić do życia wiecznego. I tutaj to jest właśnie to wezwanie do dawania świadectwa. Trzeba także powiedzieć, że dziękczynienie po komunii służy przedłużeniu zjednoczenia z Bogiem, ale także ze wspólnotą Kościoła i wszystkimi ludźmi w życiu codziennym. A zatem zwróćmy uwagę, że te nasze relacje, które wypływają z Eucharystii, dotyczą wspólnoty z Bogiem, jedności z Nim, prawda, ale także jedności ze wspólnotą Kościoła i ze wszystkimi ludźmi w życiu codziennym. I tutaj trzeba podkreślić, że chodzi o każdego człowieka, nie tylko tych, którzy wierzą tak jak my wierzymy, ale we wszystkich ludzi, bo przecież wszyscy są dziećmi Bożymi. Zjednoczenie z Chrystusem w Komunii Świętej jest dla człowieka wierzącego darem i zadaniem. To jest też bardzo ważne, prawda? Czy z jednej strony zostajemy obdarowani, bo to Chrystus przychodzi do nas, bierze nas w swoje posiadanie, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, prawda? I to jest ten dar. Ale jest także zadanie. Tym zadaniem jest to, abyśmy, jak już mówiłem wcześniej, czynili nasze życie życiem eucharystycznym, czyli życiem miłości, pokoju, radości, życiem wiary, nadziei. Byśmy po prostu pokazywali innym, że Chrystus prawdziwie żyje, że przemienia nasze człowieczeństwo. Przyjęty sakrament, czyli przyjęta Eucharystia, ma prowadzić nas do dojrzałego człowieczeństwa, ale także do zaangażowania w życie Kościoła oraz do włączania się w proces stawania się Królestwa Bożego na ziemi. A zatem zobaczmy, że tutaj też jest bardzo ważny ten element ludzki, bym powiedział, a więc Eucharystia, która prowadzi nas do tego, byśmy stali się przede wszystkim dojrzałym człowiekiem. Bo będąc dojrzałym człowiekiem, będziemy dojrzałym chrześcijaninem, uczniem Chrystusa. Bo tych dwóch rzeczywistości nie da się rozdzielić. Teraz będąc dojrzałym chrześcijaninem, my angażujemy się w Kościół, bo wiemy, że jest to wspólnota założona przez Chrystusa, że wszyscy należymy do Kościoła. I choć Kościół jest tą wspólnotą bosko-ludzką i przez to doświadcza, ponieważ jest ten element ludzki, doświadcza swoich słabości, prawda, to my poprzez nasze nawrócenie, poprzez życie Eucharystią mamy ten Kościół umacniać i go budować i w ten sposób pokazywać, że Królestwo Boże rzeczywiście jest już na ziemi, prawda, i że to Królestwo Boże staje się naszym udziałem, staje się naszym doświadczeniem wtedy, kiedy uczestniczymy w liturgii, a przede wszystkim w Eucharystii. I właśnie w taki sposób modlitwa po komunii wskazuje najważniejsze rysy duchowości chrześcijańskiej, która, tak jak powiedziałem, budowana jest na Eucharystii. To jest najgłębsza, najważniejsza i najbardziej prawdziwa duchowość chrześcijańska, właśnie ta eucharystyczna, bo tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, celem każdej Eucharystii jest to nasze zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, zanurzenie w Jego Paschę, zanurzenie w tych paschalnych wydarzeniach, męce, śmierci i zmartwychwstaniu. To nam daje życie wieczne. I to jest ten największy dar Eucharystii, tak jak mówił Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii, że Chrystus zostawił nam Eucharystię nie jako jeden z wielu darów, ale zostawił nam ją jako dar największy, bo jest to dar z Jego obecności w Jego bóstwie i w Jego człowieczeństwie. Obrzędy komunijne po reformie liturgicznej Soboru Watykańskiego, teraz takie krótkie podsumowanie, zachowując wiele starożytnych elementów, zostały bardzo uproszczone. Teraz wierni mogą w nich aktywnie uczestniczyć i w ten sposób przygotować się do przyjęcia Chrystusa w Komunii Świętej. Te obrzędy komunijne zostały tak ułożone, aby z pełną świadomością wierni przystępowali do stołu Pańskiego. Ta część mszy świętej oznacza się bogactwem modlitw, ale także dynamiką działania zarówno wiernych, jak i kapłana. Jednak zauważyć należy i podkreślić należy, że tutaj wszystko jest logiczne, jest uporządkowanie i przede wszystkim chroni przed płytkim aktywizmem. Jest też miejsce na kontemplację, na tę rzeczywiście myśl prowadzącą właśnie do tego, że msza święta jest spotkaniem z Chrystusem, jest przede wszystkim obcowaniem z Nim, prawda? Że tu nie chodzi tylko o wykonywanie czynności, bo te czynności są znakami, które prowadzą nas do Chrystusa. I dlatego również obrzędy komunijne domagają się od nas zaangażowania serca. W sposób szczególny akcentuje się konieczność wiary, pojednania z Bogiem i bliźnimi oraz wolności od grzechu ciężkiego. Natomiast modlitwy akcentują bardzo mocno temat Bożej miłości, Bożego miłosierdzia, która objawia się w Jezusie Chrystusie, dającym się ludziom jako pokarm na życie wieczne. To tyle, jeżeli chodzi o obrzędy komunijne. Zostały nam jeszcze obrzędy zakończenia mszy świętej, ale to już w czasie następnej katechezy. Szczęść Boże!